Duchu Święty Boże, oddajemy Ci teraz nasze ciała, nasze umysły, nasze serca, abyś Ty nas wypełniał mocą z wysoka, mocą Ojca i Syna. Otwórz nasze umysły, otwórz nasze serca, otwórz nasze uszy i nasze oczy, abyśmy słuchali słów Syna Twojego. Prosimy też tą, która jest amforą Ducha Świętego, aby wstawiała się ze nami, posyłała swoje anioły tutaj do tego miejsca, aby przejęły całą przestrzeń tej świątyni. I Ciebie, Maryjo, prosimy, abyś schowała nas teraz w swoim czystym, niepokalanym sercu i chroniła nas od jakichkolwiek ataków zła. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. 10 grudnia 1925 roku w Pontevedra Łucji ukazuje się Najświętszej Maria Panna i mówi do niej takie słowa. Córko moja, spójrz. Serce moje otoczone jest cierniami, które niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale je ranią. Przynajmniej Ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami tym, którzy przez 5 miesięcy, w pierwsze soboty, odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad 15 tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia. Za co? Za 5 rodzajów bluźnierstw i obelg, które najczęściej przekuwają ją na wylot. Za te bluźnierstwa, które są przeciw jej niepokalanemu poczęciu. Za wszystkie zniewagi i bluźnierstwa przeciwko jej mojej dziewictwu. Za to wszystko, co jest przekleństwem wobec Bożego jej macierzyństwa, kiedy traktuje się jak surogatkę, która tylko dysponowała swoim ciałem, żeby człowiek mógł przyjść na ten świat, a nie Bóg. I w końcu bluźnierstwa tych, co chcą zaszczepić w sercach dzieci obojętność i wzgardę, nawet nienawiść do jej niepokalanego poczęcia. Aż w końcu ci, którzy urągają jej bezpośrednio w jej wizerunkach, w jej obliczu. I to wszystko znasz. I to żadna nowość. O tym wszystkim wiesz, bo to już pewnie nie pierwsza sobota miesiąca w Twoim życiu. Tylko co to zmienia? Co ta spowiedź może dzisiejsza zmienia w Twoim życiu? Można się całe życie spowiadać i nigdy nie wyspowiadać. Można wylewać litry łaski na siebie i kilometry różańców, oplatając siebie, swoich bliskich, tych wszystkich, którzy bluźnią przeciwko jej niepokalanemu sercu. Ale czy to rzeczywiście coś zmienia? Czy od ostatniej soboty, tej pierwszej, coś się zmieniło w Twoim życiu? Bo być może przy konfesjonale jest ta sama lista osiągnięć duchowych. Być może cały czas szukasz, jak podejść do niej bliżej, jak się przytulić do jej serca. I nic się nie zmienia. My jesteśmy chrześcijanami. Jesteśmy Chrystusowi. Jesteś Chrystusowa. Jesteś Chrystusowy. Co to znaczy? To nie tylko masz czytać Ewangelię i słuchać jej codziennie i znajdować coraz to nowe komentarze i słuchać coraz to nowych konferencji, jeździć na coraz to nowe rekolekcje i przeżywać godziny w milczeniu, bo to o dziwo znowu może nic nie zmienić. Ale bycie Chrystusowym, czyli bycie jak Jezus, zaczyna się tak jak u Jezusa, od pierwszego momentu Jego życia. Kiedy? Od momentu, kiedy się poczyna. Od momentu poczęcia, nie urodzin. Od momentu poczęcia i do niepokalanego. I bardzo ważny moment, gdzie? W jej łonie. To jest najświętsze miejsce we wszechświecie. Nie ma świętszego. Skoro to miejsce zostało całe zanurzone, aż wylewało się z niego obecnością Ducha Świętego. I to w jego mocy poczyna się Jezus. To każdy z nas na jego wzór nie zmieni nic w swoim życiu, dopóki nie podejmie decyzji i nie wyrazi woli i zgody w tej woli, żeby poczuł się na nowo z Ducha Świętego w jej łonie. Zupełnie na nowo. Nie tylko po to, żeby dostać serce z ciała, a usunąć serce kamienne. Najpierw cała musisz schować się w jej łonie. Pismo Święte zamknięte jest klamrą. Od momentu tego, kiedy ona depcze głowę węża w Księdze Rodzaju, do tej bitwy ze smokiem w 12 rozdziale Apokalipsy. I tam demon czyha przy niewieście, która jest w stanie błogosławionym. Czuwa przy jej łonie, że skoro tylko porodzi chłopca, mężczyznę, który ma nas zbawić, żeby pożreć to dziecko. I Maryja czyni nas płodnych i cały czas płodnymi duchowo. I to nie jest przywilej was, drogie kobiety. To jest również przywilej was, drodzy mężczyźni. Że my wszyscy możemy być i jesteśmy płodni duchowo. Ale on cały czas czuwa, jak lew, który krąży. Żeby skoro tylko zaczniesz owocować, skoro tylko w twoim łonie zaczyna się coś rodzić, żeby to pożreć już w zarodku, żeby to nie ujrzało światła dziennego, żeby to nigdy nie przyniosło żadnych zbawiennych owoców, żeby to było dla ciebie i dla innych przekleństwem i bluźnierstwem, żeby to było świętokradztwem. I dlatego dzisiaj to ona staje jako ta, która jest pełna łaski i otwiera dzisiaj swoje łono dla swoich dzieci i mówi: wejdź do mojego łona, połóż się tam, taka jaka jesteś, taki jaki jesteś, i pozwól, że przeniknie cię duch Ojca i Syna, abyś się tam na nowo urodził w mocy Ducha Świętego, abym mogła cię wydać na świat jak Jezusa. Bo to jest wielka i niezrozumiała łaska, że my w tym łonie możemy się jak Jezus, i tu jesteśmy Chrystusowi, rodzić się na nowo, bez względu na to, jaki masz życiorys, bez względu na to, czy byłeś cudzołożnikiem, czy cudzołożnicą, bez względu na to, czy kogoś sprzedałeś, bez względu na to, czy się go zaparłeś, to łono jest cały czas otwarte. I dlatego smok i wąż starodawny tak nienawidzi tego łona, tak wypuszcza codziennie strzały przez również jej dzieci w tym kierunku, żeby to łono poćwiartować, żeby je zbezcześcić. Człowiek, który wiele wycierpiał, dlatego że dał się zrodzić duchowo w jej łonie. Tak pisze Ludwik Grignon de Montfort w traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Maryi Dziewicy. Najdroższa Pani i Zbawczyni moja, będę postępował ufnie i nie będę się lękał, bo Ty jesteś moją mocą i moją chwałą w Panu. Cały jestem Twój i wszystko, co mam, należy do Ciebie. O chwalebna Dziewico błogosławiona ponad wszelkie stworzenie, chciałbym położyć Cię jak pieczęć na sercu, bo Twoja miłość jest mocna jak śmierć. Panie, ani moje serce, ani moje oczy nie mają żadnego powodu, by wynosić się i pysznić, albo szukać wszelkich cudownych rzeczy. Przy tym nie jestem jeszcze pokorny, ale Wzniosłem moją duszę i oddałem jej otuchy ufnością. Jestem jak dziecko, ssące przyjemności ziemskie i spoczywające na łonie matki. I na tym łonie jestem napełniony dobrami. Ufność, jaką w niej pokładasz, wzrośnie jeszcze przez to, że skoro oddałeś jej w depozyt wszystko, co masz dobrego, aby to rozdawała lub zachowywała, nie będziesz pokładał ufności w samym sobie, ale o wiele bardziej w niej, która jest twoim skarbem. Nie ma możliwości, żeby człowiek, żyjąc i pracując, prędzej czy później, czegoś nie zyskał. Tylko cały problem jest w tym, gdzie ma swój depozyt, gdzie składa i gdzie zakłada ten swój skarbczyk. Z pochlebnych opinii, ze słów, które są komplementami i wcale nie są nadmuchiwane jak balonik, żeby cię przekuć za chwilę szpilką prawdy i żebyś był jak flag. To nie są manipulacje, bo Bóg złożył w twoje wnętrze dobro i jak cię stwarzał, tylko przy tobie powiedział: jesteś bardzo dobra, jesteś bardzo dobry. I ona chroni tych skarbów w tobie. Ale szybko może się zdarzyć tak, że uczynisz się właścicielką albo właścicielem wielkiej drogerii jubilerskiej i na sobie zaczniesz zawieszać i pozwalać, żeby zawieszało życie i ludzie na tobie wszystkie sukcesy i pochwały. I dzisiaj tak się szczególnie młodych ludzi plastycznie urabia, żeby szli tylko w swój rozwój, w swoje doskonalenie. Musisz siebie wyeksponować, musisz o siebie zadbać, musisz być w czymś mądry, dobry. I to wszystko służy tylko jednej rzeczy, zachłyśnięciu się sobą. I nowe kolie przybywają na naszym ciele, na naszym umyśle, na naszym sercu. Ale to w miarę upływania czasu ciąży. I obrastamy, każdy z nas, w miłość siebie, ale nie tą Bożą, tylko tą ludzką. I również apostołom to groziło. I również oni, chodząc z nim 3 lata, dokładnie to samo przeżyli przed nami o wiele wcześniej. Z tym tylko, że kiedy jeden był odpowiedzialny za skarbczyk wspólny, bardzo szybko zachłysnął się tym, jak mnie się to mogło zdarzyć. Przypomnijcie sobie Judasza. Demon Judasza, czyli gromadzenia sobie skarbów, jest cały czas we świecie istotny, obecny, realny i ma wielkie żniwo. I cały problem polega na tym, komu wszystkie swoje sukcesy, komu wszystkie swoje dobra, nie tylko materialne, będziesz oddawał i komu je zawdzięczasz tak naprawdę. Bo szybko się można tym zachłysnąć. Dziecko jak się zachłyśnie, to dostaje czkawki, dostaje kaszlu i czasami może się udusić. A my szybko sobie z tym zaczynamy radzić. I już nam nie przeszkadza, że się czymś zachłyśniemy. I może nawet woda stoi w płucach i nie ma czym oddychać, ale harczemy przez życie dalej, oplatając się nawet różańcami, chodząc do spowiedzi. Tylko w płucach duchowych stoi woda, która gnije, bo zachłysnęliśmy się swoją miłością i zachwytem nad sobą. I to trzeba odzierać. Przez co? A pozwól tylko, że Bóg dopuści krzyż w twoim życiu. I Piotr i Judasz bardzo szybko się przekonali. I cała 12 się bardzo szybko przekonała, że gdy krzyż zostaje wbity w ich życie i krzyczą: a myśmy się spodziewali, to wtedy przychodzi weryfikacja. Nie wiem, co jest w twoim życiu krzyżem, ale zobacz, jak ona zachowuje się pod krzyżem. Bo ona na pewno najpierw poszła do Judasza, żeby wrócił, żeby nie popadał w rozpacz, że jest dla niego szansa. Ona była i u Piotra, który się zaparł, a wszystko miał przygotowane, na wszystkim się znał. Bo to ona jest najlepszą jubilerką i wie, że jeżeli powiesisz na sobie wszystkie zasługi, to zginiesz. A piekło cały czas stoi otworem i to nie jest straszenie. To jest realna rzeczywistość duchowa, bo o tym Maryja przypomina w Fatimie. Kiedy wbity jest krzyż w życie, to to jest prawda. I każde życie, które nie jest ukrzyżowane, każda modlitwa, która nie będzie ukrzyżowana, jest fałszywa. Bo jest nabudowana prędzej czy później na sobie, na swoich wyobrażeniach. Bo taka jest kolejność doświadczenia wiary, że bez krzyża nie będzie zmartwychwstania, nie będzie nawrócenia, nie będzie nieba. I to ona zostaje pod krzyżem sama. Nawet Jan, który tam stoi i słyszy o to matka twoja, uciekał, bo wszyscy stracili wiarę. Nawet oni stracili wiarę. I to ona jest tą, dzięki której ta wiara na ziemi przetrwała przez 3 dni. I w wieczerniku, jak my tutaj jesteśmy, to ona nie jest tą, która gdzieś tam z tyłu chodzi, nas asekuruje, jak wtedy tamtych młodych mężczyzn. Pociesza ich, bo przecież sanktuarium pocieszenia to jest ta, która tutaj dzisiaj jest w centrum, jak była w wieczerniku. Jedyna, która była wypełniona Duchem Świętym, zanim oni tego Ducha Świętego dostali. I jak czujesz, że nie dźwigniesz krzyża, że chcesz go wyrzucić, że chcesz zdezerterować, to przyjdź do niej i przytul się. Jak dziecko, które przytula policzek do policzka. I tylko tyle. I połóż się w jej łonie i powiedz: mamo, nie daj rady. Nie dźwignę tego. I tylko połóż się w jej łonie i tam pozwól się kochać. I tak doniesie cię do Jezusa.